Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog pracująca nad wysoką wrażliwością, badająca wysoką wrażliwość, nawet ostatnio pogłębiająca ten temat wśród osób, które zajmują się różnego rodzaju zawodami, więc szuka tych cech i sprawdza te cechy w różnych zawodach, które wykonujemy. No właśnie, jakie stworzyć warunki pracownikowi, który jest osobą wysoko wrażliwą i to w sferze fizycznej, w sferze relacji. Jak takiemu pracownikowi stworzyć warunki takiej pracy, żeby mógł się rozwijać w sposób bezpieczny, twórczy.
I też jakby, bo wiadomo, że mamy na uwadze wysoko wrażliwego pracownika, natomiast nie trzeba nie pomijać pracodawcy, który też zatrudnia po coś, tak? Tą osobę, żeby ta jakość pracy była na wysokim poziomie, żeby te efekty czy wyniki były dobre. Więc to wszystko gra, to wszystko się spina, to się opłaca człowiekowi, jeżeli zadba o takiego pracownika. Więc jeśli chodzi o te fizyczne warunki pracy, no to co się okazało, no to też takie niezaskakujące, bo też mieliśmy dużo takich informacji z badań dzieci, że jest ta większa wrażliwość na światło, na hałas, na temperaturę, że takie osoby trudniej im pracować, jak są uciążliwe dźwięki, jakieś takie pstrykania, jakiś szum sprzętu, że jak jest taka monotonia, że jak jest sztuczne światło, że w sytuacji, kiedy potrzeba skupienia, pracownik nie może się skupić, bo na przykład szumi klimatyzator, albo są jakieś takie bodźce, które ignorowane są przez innych, a nam przeszkadzają. Jakieś takie właśnie chichoty, albo jakieś rozmowy. Mówiliśmy o tych takich small talkach, tak? Tych takich kurtuazyjnych wymianach zdań na temat pogody. Że te warunki mają znaczenie, że ta temperatura ma znaczenie, że sygnalizowanie tych zmian, potrzeby klimatyzacji i tak dalej. To są takie rzeczy, które okazuje się mają znaczenie i przekładają się na jakość wykonywanej pracy. Na przykład preferowanie stałości, uporządkowania, preferowanie przewidywalności, że ja wiem, co się będzie działo, nawet jak jest jakaś nowa wrzutka, to ja wiem, że coś takiego jest możliwe, a nie takie po prostu szarpanie się, że ta większa wrażliwość na dystraktory, że to niedostrzeganie tych specyficznych potrzeb, jeśli chodzi o warunki fizyczne, te bodźce fizyczne, może właśnie skutkować obniżeniem jakości pracy, że znaczenie będzie miał dobór osób do pokoi. To też nie jest jakieś zaskoczenie, natomiast okazało się, że te osoby całkiem dobrze sobie radziły w pracy zdalnej, bo były w stanie sobie zorganizować tą przestrzeń w taki sposób, gdy już miały coś do wykonania, już było po tym etapie ustalania zespołowego, tak? Czyli całkiem sprawnie sobie te osoby radziły, bo są zdyscyplinowane, same od siebie wymagają. Nawet poczuły niejednokrotnie ulgę, tak?
Bo wielokrotnie ludzie piszą o tym, że na przykład w biurach są takie metody pracy i zarządzania, że nie wolno na przykład bezczynnie siedzieć, a ten ktoś po prostu wykonał swoją pracę szybko. I zwyczajnie teraz
ta możliwość zjedzenia, kiedy ktoś chce zjeść, napicia się, kiedy chce zjeść.
Albo jak wchodzi kierownik, trzeba wstawać i markować ruchy. Wysuwać segregatory na przykład.
Markować ruchy, tak jest. No to są takie rzeczy właśnie, więc no tu trzeba zaufać jednak, że ten wysoko wrażliwy pracownik jest na tyle zdyscyplinowany, że on sobie sam taki narzuca rytm, a potem sam siebie rozlicza poczuciem winy, że czegoś nie zrealizował.
Nie trzeba tego cyrku tutaj.
Że nie trzeba tego cyrku. Tak, że optymalna jest praca w małych zespołach, że ta elastyczność osób wysoko wrażliwych, bo one się są w stanie się przystosować do każdych warunków.
I to będą wysuwać i wsuwać te segregatory.
Tak, to ona się odbywa kosztem własnego komfortu i jakości wykonanej pracy. Bo one zrobią ostatecznie to, co ktoś im każe. Tylko jak nie mają poczucia sensu, same jakby rozumieją zakresy swoich obowiązków, swojej pracy i tak dalej, no to takiego właśnie rodzaju bieganie staczką może szkodzić. Czyli dostosuje się do warunków, jakie są, ale bez szacunku dla własnych potrzeb i wtedy funkcjonuje gorzej.
Czyli ważne są warunki pracy dla osób wysoko wrażliwych, ale nie tylko dla nich.
No nie, dla wszystkich są ważne warunki pracy. Ja to też cały czas mówię, że to nie chodzi tylko o wysoko wrażliwych pracowników, bo dla nich oczywiście szkodliwy będzie przemocowy styl zarządzania, natomiast dla kogo nie będzie. Tak. Po prostu dla nich będzie bardziej. No i to jest kłopotliwe. To, co jest szkodliwe dla wysoko wrażliwych pracowników, zazwyczaj to jest taki właśnie autokratyczny, dyrektywny styl zarządzania. Taki bez dyskusji, potrafi wykonać, że to są...
W szeregu.
Tak, w szeregu. Że to są osoby, które często jakby preferują, wolą, lepiej się rozwijają, kwitną w tym takim partycypacyjnym.
Czyli gorzej takim osobom będzie w wojsku czy w służbie więziennej.
Co ciekawe, nie. Bo się okazuje, że to się mieści w ramach zadania. Czyli one wiedzą, że na tym polega ich praca. Natomiast w środku mogą realizować swoje zadania w imię własnej wolności. Czyli no
proszę,
robią to
czyli
tak
to stereotypy.
Jak... Tak, tak, tak jest. Że włączanie w podejmowanie decyzji, że szanowanie potrzeb, no to w ogóle jakieś takie, żadna rocket science, tak, że niezwykły postęp w nauce, żeśmy się dowiedzieli, że uszanowanie potrzeb pracownika jest ważne, no szczególnie ważne w przypadku wysoko wrażliwych pracowników.
Że ale to, ważne, że to przynosi zyski no, pracodawcy.
Tak, na dłuższą metę to będzie dawało dużo lepsze efekty, no i to jest chyba kluczowe, że to zarządzanie dyrektywne, ono wywołuje dużo presji, takiej presji, z którą ten pracownik musi zużyć energię, żeby sobie z nią poradzić, a wcale nie przechodzi od razu biegusiem do wykonywania zadania. Że mają dużą potrzebę bycia zauważonym, docenionym. Że wycofują się i rezygnują z pracy w niesprzyjających warunkach. Albo właśnie funkcjonują poniżej swoich kompetencji, bo nikt ich nie zauważa i funkcjonują jako podwładni mniej kompetentnych niż oni przełożonych. Mhm.
Ale dla przełożonego, który nie czuje się na przykład dość kompetentny, to może być uciążliwy pracownik, tak, który podważa pewne założenia, analizuje
Bo mówi się wykonaj bez dyskusji, nie? A one właśnie chcą dyskutować, chcą dlaczego? Rozumieć po co. Nawet jeszcze dalej, nie bo dlaczego, to tam na głowę każdy wyjaśnia, ale po co, jaki jest sens tego, co ja robię, czemu to ma służyć, jak to się przełoży, jakie to ma znaczenie, prawda? Bycie częścią czegoś ważnego. Danie takiego poczucia zwiększa efektywność pracy.
Ty, Moniko, masz takie poczucie, że pracujesz nad czymś ważnym, badając wysoką wrażliwość?
Tak, to jest coś takiego i to prawda jest taka, że to, co największej satysfakcji przynosi, to właśnie takie wiadomości od ludzi, maile mówiące o tym, kurczę, to jest ważne. Czasem ktoś się tak odważy napisać, że ma dziecko w tym wieku i dopiero jak przeczytał, to w ogóle ulgę poczuł. Albo, że właśnie jak
właśnie
historia
bardzo często
wyglądała.
Słyszę, że to ulgę przynosi.
Tak, że jak historia ich życia wyglądała. No mamy też takie historie, no, powiedzmy sobie smutne, gdzie tam osoby dzielą się tym swoim doświadczeniem właśnie depresji, wychodzenia wieloletniego, takiego doświadczenia niezrozumienia w swojej rodzinie, życia w patologicznej rodzinie, gdzie były uważane za dziwne, inne, nieprzystosowane, były tłamszone, były przemocowo traktowane. Zarzucało im się właśnie jakąś taką nienormalność, że coś wymyślają, że po prostu nie wiadomo czego chcą, a no one jakby się wycofały z tych swoich potrzeb, a potem gdzieś tam zaprocentowało to trudnościami natury psychologicznej, że ta potrzeba przestrzeni, wolności była tak nieuszanowana, tak zgnieciona, taka po prostu wykorzystana, bo to są osoby, które się będą martwić, więc to są dzieci, które się tam martwią, zastanawiają, łatwo z nich wzbudzić poczucie winy i jak taki niekompetentny dorosły będzie tego używał, po prostu wzbudzał to poczucie winy, wychowywał w taki sposób, nie dawał nigdy poczuć się dobrze, żeby ciągle być tak jakby na usługach, na łasce, nie, żeby zasłużyć na tą miłość. Często to są dorośli, którzy chodzą i próbują zasłużyć na coś, nie? Wchodzą w takie relacje i tak dalej. Więc no, tak, to co daje chyba największą satysfakcję, to taka użyteczność tego, bo wiadomo, że jest też przyjemność prowadzenia badań, dochodzenia do nowych rzeczy, analizowania tych cyfr, które przekładają się na fakty, na informacje, na jakieś
ulgę.
Implikacje.
Ulgę w bólu.
Że na implikacje, że jakieś znaczenie, żeby zobaczyć, że to nie jest wymysł, że to nie jest jakiś pierdół, że mamy już ponad 25 lat badań tego obszaru, coraz więcej wiemy, wiele jeszcze nie wiemy, co też jest niezwykle ciekawe. Jak bardzo zróżnicowana jest to grupa osób.
Masz takie
nie
wrażenie, jest tak jeden że zdejmujecie presję z ludzi?
No ja mam
nas?
Taką nadzieję, że właśnie staramy się zdejmować tą presję, mówiąc, no to fakt naukowy, mówiąc o tym, tak jest, tak się ma. I to, że dziecko nie chce jeść, bo mu się ziemniaczki dotknęły do buraczków, to nie jest, nie poprzewracało mu się w głowie, tylko tak jest, tak wygląda. Na poziomie zachowania, realizowanie się głębokości przed zatrważania, że ona może właśnie tak to wyglądać, że nie chce biec, uczestniczyć w występach w przedszkolu, jak wszyscy. Tylko
albo rywalizować.
Albo przepuszcza wszystkich w kolejce.
Albo donosić na kolegów, wystawiać im jakieś
cezłoki. Albo być po jakiejś stronie. To jest takie kłopotliwe. Widzę, że wśród nastolatków szczególnie, gdzie one tak pragną, że jesteś z nami albo przeciwko nam. A takie osoby wysoko wrażliwe często nie chcą być, bo one rozumieją jedną i drugą stronę.
No, a teraz jest taki czas polaryzacji.
Tak, czas polaryzacji. I jak cię nie postawią po którejś, to zwykle najgorzej wychodzą z tego wszyscy, bo jedni i drudzy w końcu się odwracają. I to jest takie trudne. Kurczę, to dźwignąć. Stąd potrzeba budowania tej stabilnej samooceny u osób wysoko wrażliwych, że one wiedziały, tak można. Tak też można. Można nie być po żadnej stronie. Można nie być niczyim żołnierze. Można być po swojej stronie.
Grupie.
Dokładnie, można być w trzeciej grupie po swojej stronie. Bardzo mi się to podoba.
Oświadczamy, że tak istnieje trzecia grupa.
Tak, tak jak Lao Tse śpiewał, że z waszymi wojnami, no że można nie być po prostu po żadnej. No. Niczyim żołnierzem.
Co jeszcze ważnego w obszarze osób wysoko wrażliwych w pracy?
No te implikacje dla zarządzania, to dla nas było szczególnie ważne, żeby tak trochę podzielili się ci pracodawcy tym, co im się sprawdza. No i co im się sprawdza? Jeszcze zanim co im się sprawdza. Nie ma czegoś takiego jak zawody dedykowane dla osób wysoko wrażliwych. Natomiast są warunki, w których w tych zawodach oni będą lepiej lub gorzej funkcjonować. Bo oprócz wrażliwości człowiek ma inne cechy osobowości i temperamentu, wychowanie, różne przekonania, pomysły, jakieś otoczenie, jakichś rodziców, którzy wykonują jakiś zawód i dzięki temu mogą lub, ale jeżeli chcą, wykonywać w zasadzie każde zadania, trzeba mieć tylko świadomość, że niektóre będą trudniejsze, monotonne będą trudniejsze, bez takiego twórczego sznytu będą trudniejsze, takie bardzo sztywne w wykonywaniu będą trudniejsze. Natomiast te wszystkie, gdzie są wyzwania, gdzie mogę w ramach swojego stanowiska pracy o pewną elastyczność się pokusić, może inaczej, wolność podejmowania tych wyborów, decyzji, to te są szczególnie korzystne. Że warto rozliczać takie osoby z zadań, czyli dawać im tą wolność, natomiast też ta taka chęć zrobienia czegoś bardzo dobrze powoduje, że czasem nie oddają w terminie. W związku z tym no to takie pilnowanie też tego, że ten styl zadaniowy się super sprawdza, że mają wysokie kompetencje na stanowiskach kierowniczych, chociażby ze względu właśnie na te kompetencje społeczne, że potrzeba, że jest coś takiego, jak potrzeba przygotowania się do zawodów szczególnie obciążających. Czy jest grupa kompetencji, które warto mieć, niezależnie do jakiego zawodu się idzie, zwłaszcza do tego szczególnie obciążającego, w którym właśnie skuteczność tych osób może być szczególnie wysoka i co ja tu mam na myśli? Mam na myśli zawody pomocowe. Bo te osoby szczególnie się nadają do zawodów pomocowych, natomiast szczególnie obciążone mogą być zawodami pomocowymi. Tym, że właśnie współodczuwają z tymi ludźmi. Że jest ta presja innych, że tam jakieś takie właśnie oczekiwania nieadekwatne czasami dla tych osób. No i to, co mówiły same osoby wysoko wrażliwe, że jak są przeciążone, to części dolegliwości somatyczne im towarzyszą. Że jak się nie uszanują, to jest okres w roku, gdzie chorują po prostu. Przeziębiają się i wtedy po prostu już idą na to zwolnienie, bo muszą, a nie dlatego, że chcą. Że intensywne doświadczanie powoduje zmęczenie, mimo tego, że satysfakcja jest duża. Że zmienność warunków pracy jest dla nich ważna. Że to jest ważne, by radzić sobie z tą monotonią i dać tą możliwość. Że tworzenie nastroju pracy jest dla nich ważne. Co niektórym w ogóle nie przeszkadza, jak jest nastrój, prawda? Natomiast ta grupa szczególnie ważna jest to dla nich. Że mają tą taką szczególną umiejętność angażowania się. Że wtedy już warunki znikają. Wtedy potrafią po prostu być tu i teraz. Że potrzeba im odpowiedniej przestrzeni do pracy. Że właśnie skuteczne się okazały w pracy zdalnej. Też taką z tej perspektywy też to widzieliśmy. Że znaczenie dla wydajności ich ma na przykład właśnie temperatura, hałas, światło. Że rozpraszają ich uwagę różnego rodzaju bodźce dźwiękowe. że potrafią korzystać bardzo dobrze z elastycznych godzin pracy. Czyli tak się nie da zmusić człowieka, nie wiem, czy kogokolwiek się da, że od tej do tej do pracowania. Czyli to optymalne dla siebie tempo pracy szczególnie jest korzystne. Estetyka warunków pracy też okazała się, że ma znaczenie. Czyli to wszystko, co wiąże się z dbałością również o relacje, okazało się być szczególnie ważne.
Mogą Państwo oczywiście dodawać od siebie wiele na temat wysokiej wrażliwości w pracy, w życiu codziennym, osób dorosłych, dzieci. Myślę, że każde informacje od Państwa będą przydatne naukowcom.
Absolutnie tak, pewnie, że tak. To zawsze jest ciekawe, też zupełnie inaczej. Pamiętam taki jeden z pierwszych artykułów popularno-naukowych, który się pojawił. Tam ludzie pisali, bo też tak z początkowych tych badań sądziliśmy, że to jest raczej osoby, które dłużej podejmują decyzje. Oni mówią, nie, mi podejmowanie decyzji przychodziło tak. No i pytanie, czy się już tego nauczyłem, że podejmuję, czy w ogóle nie widzę w tym problemu. Więc to się okazało, że jest różne u różnych ludzi, co też jest bardzo ciekawe i dzięki temu zgłębiliśmy temat, że Państwo, którzy czytają, podzielili się takim informacją.
A czytać mogą też na stronie internetowej.
Mhm, tak jest. Jedna ma ten skomplikowany tytuł, już mnie pani redaktor wielokrotnie pouczała na ten temat, tak, highlysensitive.eu. Jak to inaczej, nie pouczała, to co?
Zauważała.
Nie, to było pouczające, ja zrozumiałam to. Projekt, o którym dzisiaj trochę mówiłyśmy, to jest projekt Promotion, czyli Promotion. Jego strona internetowa również jest, możemy sobie zajrzeć, poczytać o tych zasobach sygnaturowych, jak to właśnie wysoką wrażliwość jako cechę
czyli
traktować.
Czyli highlysensitive.
Tive, tak jest,
.eu.
Tak jest. Możemy podlinkować pod
podlinkujemy.
Podlinkujemy.
Bardzo serdecznie Państwu polecamy, bo odkryją tam Państwo wiele informacji na temat osób wysoko wrażliwych. A jeśli nawet nie są Państwo wysoko wrażliwi, to na pewno są Państwo wrażliwi i to na pewno przyjmą Państwo z
ulgą. W otoczeniu może, bo to też jest ważne, nie, żeby lepiej rozumieć tych, z którymi my mamy ten kontakt. I na to jeszcze tą drugą stronę, Promotion, czyli promotion.wsej.eu, tam również możemy poczytać o wysokiej wrażliwości w kontekście pracy zawodowej.
A my oczywiście będziemy wracać do tego tematu, bo ja mam to szczęście, że tak naprawdę dr Monika Baryła-Matejczuk jest tą osobą, która się zajmuje wysoką wrażliwością najprężniej w Polsce i to ona tak naprawdę zaczęła te badania, więc o wysokiej wrażliwości mówimy już tutaj od lat i mówić będziemy. I czekam na kolejne odkrycia, myślę, że ważne dla nas wszystkich, bez względu na to, jakim poziomem wrażliwości się cechujemy, bo tak naprawdę ten szacunek i tą przestrzeń, te warunki
Niech
pracy...
Niech to nie zaszkodzi.
Tak, wszyscy chętnie przyjmiemy. Tak i myślę, jest. Że z korzyścią dla nas będzie większa świadomość na ten temat. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Przypominamy, licencja na życie na Facebooku, tam można komentować, zadawać pytania. Dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dziękuję bardzo.
Monika Hemperek, bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.